Partnerem tego odcinka podcastu jest Dell Technologies. Nic nie jest już takie, jak było przed marcem 2020 roku. Praca hybrydowa to nie slogan, który będziemy w tym podcastowym cyklu oglądać przez szybę, ale bierzemy mikroskop i wchodzimy głębiej. Tina Sobocińska od lat zajmuje się wspieraniem działów HR potężnych firm.
Jestem dyrektorem HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych korporacjach. Uwielbiam być aktywna w networkach, dzielić się doświadczeniami, uczyć się od innych. Teraz działam projektowo, skupiam się przede wszystkim na pracy hybrydowej, ponieważ uwielbiam być w nurcie najważniejszych trendów biznesowych. Jestem mamą, uwielbiam podróże i aktywność fizyczną, która daje mi ogromnie dużo dobrego dla mojej głowy. Między innymi zdobyłam Kilimandżaro, a teraz staram się codziennie wędrować 10 tysięcy kroków.
Kiedy mówimy o technologiach i teamworku, myślę, że wielu słuchaczom być może to się wyklucza, dlatego że teamwork to jest jednak face to face. Wiem, że mówimy o świecie zdemolowanym przez pandemię, więc to face to face czasem jest marzeniem, ale jednak, prawda? To jest spotkanie fizyczne.
Tak i nie. Popatrz, Jarku, przecież jednak wiele zespołów technologicznych pracowało przed pandemią zdalnie, pracowało też w różnych strefach czasowych i to działało. Więc ja jestem optymistką. Uważam, że to jest kwestia przepracowania pewnych tematów i analizowałam sobie ostatnio taką bardzo dynamiczną ewolucję, przez którą przechodzą zespoły. Popatrzmy na to z tej perspektywy, że na początku pracowaliśmy rzeczywiście w większości organizacji face to face. Pojawiała się czasami praca tak zwany home office, 2-4 dni w miesiącu. To było duże już wydarzenie.
W miesiącu, tak, teraz w tygodniu.
Tak, dokładnie. Więc jesteśmy teraz z jednej strony bardzo mocno doświadczeni pracą zdalną. Ciekawe dane, które kilka miesięcy temu pojawiły się dzięki firmie ING, mówią o tym, że 8 milionów Polaków pracowało zdalnie w ubiegłym roku. A 54% z nich pracowało zdalnie po raz pierwszy. Czyli z jednej strony już mieliśmy pewien kapitał doświadczeń, teraz zdobyliśmy nowe i na ogromną skalę. Myślę, że przed nami teraz przetransferowanie tych doświadczeń na pracę zespołową. I tutaj rzeczywiście jest to challenge. Challenge nawet dla tych zespołów, które pracowały zdalnie jeszcze przed pandemią, bo one też wchodzą w interakcję z tymi, którzy zaczynają pracować hybrydowo.
Uśmiecham się trochę, choć słuchacze tego nie widzą. Idąc do studia na spotkanie z Tiną, mijałem trzy budki, dziuple, w których były prowadzone trzy różne zupełnie rozmowy. Na jednym Miro, na drugim jeszcze jakieś inne narzędzie. Widać było, że wszyscy są na kamerze, natomiast ten swój whiteboard mają po prostu technologiczny. I oni robią tam to samo, co pewnie robiliby w innej sali w tym budynku, w którym jest studio, gdyby mogli spotkać się ramię w ramię.
Dokładnie. I to jest ten etap transformacji. Rok temu niewiele zespołów pracowało z Miro czy innymi technologiami. Najczęściej to byli zewnętrzni trenerzy, którzy przychodzili do naszych firm i mówili, teraz robimy sobie warsztaty. Teraz zaczynamy już pracować tak na co dzień. Takie też nauczenie się, w jaki sposób włączyć różnych uczestników i tych, którzy są w sali, i tych, którzy są zdalnie, i tych, którzy są w jednym i drugim modelu na jednym spotkaniu, to na pewno jest teraz obszar nowych kompetencji.
Tylko pytanie właśnie nowych kompetencji, ale już mniej technologicznych.
Mniej technologicznych, bo tutaj jest dużo o facylitacji, o tym, jak przygotować sobie agendę takiego spotkania, jak przygotować uczestników, w których momentach warto przeprowadzić test przed takim spotkaniem, żebyśmy nie tracili czasu na to, ucząc się tej technologii od początku i też jak przygotować program takiego spotkania. Niezależnie od tego, czy to jest 50 minut, czas jest jednak cenny i teraz bardzo świadomie pracujemy nad tym, żeby jak najlepiej go wykorzystywać. Więc niezależnie od tego, czy 50 minut, czy to jest kilkugodzinny warsztat, to jest na pewno ważne, żeby też ten element facylitacji, włączenia różnych osób mieć gdzieś z tyłu głowy i bardzo dobrze przemyślany.
Czyli miękkie umiejętności jednak rządzą.
Tak, i technologia, bo technologia może też być naszym ograniczeniem. Sama obserwuję, że są takie organizacje, które w słusznej sprawie bardzo mocno chronią swoje dane i tutaj pojawiają się bramki, które uniemożliwiają osobom, czy to jest klient, czy to jest trener zewnętrzny, udział w takim super interaktywnym warsztacie, gdzie wszyscy uczestnicy i z wewnątrz, i z zewnątrz są razem i na przykład pracują na wspomnianych przez ciebie whiteboardach. I to na pewno jest taki temat do przepracowania przez zespoły IT, czy zespoły compliance, jak zabezpieczać dane, jak zabezpieczać oczywiście ten nasz cyfrowy świat, ale jednocześnie otworzyć pewne scenariusze, żebyśmy mogli faktycznie głęboko, w sensie nie tylko koncepcyjnie, ale też z pełnym zaangażowaniem pracować w zespołach.
Mówimy o teamworku, ale także o legendarne jedno ze słów na pewno 2020, chyba już nawet w 2019 było inkluzywność. Czyli nie możemy wykluczać ludzi, którzy są wokół nas. Oczywiście to może być firewall bezpieczeństwa firmy, ale też myślę o sprzęcie, który właśnie pozwala na otworzenie takiej czy innej aplikacji wszystkim uczestnikom tego spotkania.
Tak, to jest sprzęt, ale to też są te miękkie aspekty, które powodują, że nawet jeżeli teoretycznie my nie wykluczamy, to jednak nie angażujemy wszystkich. Podam Ci konkretny przykład. Mamy 25 osób na jednym spotkaniu i okazuje się, że mija druga godzina tego spotkania i 50% osób nie zebrało ani raz głosu w żadnej formule. Nie zgłosiło żadnego pomysłu, nie zaproponowało żadnego rozwiązania, w ogóle nie zebrało głosu w trakcie spotkania. Więc pytanie, jak to robić, łącząc to z technologiami, żeby na przykład taką dużą grupę podzielić na mniejsze zespoły i w pewnych momentach przenieść je do takich mniejszych pokoi, gdzie każda osoba
bardziej
może się wypowiedzieć.
O to chodzi?
Tak, dokładnie.
Czyli mamy to, o czym mówiliśmy w kontekście 20 roku, że introwertycy inaczej, ekstrawertycy inaczej i dzisiaj trzeba ich emocjami też inaczej zarządzić.
Emocjami, ale też pamiętać o tym, że tak jak tutaj padło w trakcie jednego naszego podcastu sformułowanie, że właściwie w tym okresie pracy zdalnej i okresie pandemii introwertycy stali się jeszcze bardziej introwertyczni, a ekstrawertycy stali się trochę introwertykami, więc musimy się to trochę rzeczywiście nauczyć jeszcze od początku stylu pracy i angażowania różnych osób. Tutaj wracam też do takich podstawowych zasad, o których mówimy na szczęście coraz częściej, czyli praca z kamerkami. W ubiegłym tygodniu brałam udział w spotkaniu ze studentami, gdzie oprócz osoby, która mnie zaprosiła na spotkanie, żaden ze studentów nie włączył kamerki. I pierwszym moim zdaniem było to, zaprosiłam wszystkich uczestników, jeżeli tylko czują się komfortowo oczywiście, bo mogą być jakieś sytuacje indywidualne, do tego, żeby się pokazali, bo to jest zupełnie inna energia. Więc technologia, umiejętności, ale też otwartość na drugiego człowieka, to myślę, że teraz są nasze aktualne wyzwania.
Ja myślę, że trochę to jest tak, jak wchodziliśmy kiedyś na scenę, żeby zabawić publiczność, tak dzisiaj otwieramy tę kamerę, żeby ją zabawić i w każdej chwili może nam się zmienić układ sił. To znaczy ci, którzy nie włączą kamery, bo nie muszą, nie dają energii temu, który stoi na scenie, ale w drugiej sytuacji, kiedy to oni będą stali na tej umownej scenie, fajnie, żeby ktoś patrzył na nich, żeby oni czuli energię i rzeczywiście mogli iść do przodu. Ale tak myślę sobie, bardziej to refleksja niż pytanie, że wydawało się, że pewne rzeczy już umiemy, bo jest końcówka 2021 roku, a my się wciąż ich uczymy.
Uczymy się i będziemy się jeszcze uczyć. I myślę, że to jest dobry punkt, żeby teraz powiedzieć sobie, nie wiem jeszcze, czego nie wiem, bo tak naprawdę często jesteśmy zaskakiwani nowymi sytuacjami, chociażby właśnie te dostępy do różnych technologii. I myślę, że pozytywne też jest to, że w roli liderów zaczynam mieć taką odwagę, żeby powiedzieć o tym, że po prostu czegoś jeszcze nie potrafimy i nie wiemy. Widzę, że liderzy po pierwsze otwarcie o tym rozmawiają, co jest super pozytywne i zaczynają tworzyć takie trochę grupy wsparcia, dzielenie się wiedzą, taki uruchamiają peer-to-peer coaching w swoich organizacjach. Chętnie też dzielą się takimi swoimi wątpliwościami, z znakami zapytania z liderami z innych organizacji, czyli dużo jest takich teraz spotkań i forum, gdzie faktycznie stawiane są różne wyzwania związane z tym, jak sobie układać właśnie to życie w nowej formule w pracy hybrydowej i też jakich umiejętności jeszcze moglibyśmy się nauczyć. I ostatnia rzecz to też jest taka indywidualna otwartość na rozwój. Myślę, że coraz częściej mówimy i myślimy o tym, że nie posuniemy się do przodu, jeżeli nie będziemy inwestować w swój rozwój na poziomie indywidualnym. Tutaj zarządzając czasem i zarządzając też swoimi priorytetami, zaczynamy szukać podcastów, książek, dyskusji, osób, które nas inspirują coraz bardziej wybiórczo, czyli nie jesteśmy tak szalenie wszechstronni, bo cenimy swój czas, żeby sięgnąć po każdy materiał, ale mamy naprawdę wysokie wymagania i tutaj wszelkie te doświadczenia, które są związane z pracą hybrydową i technologiami, umiejętnościami, menedżerowie coraz częściej kładą na stole i dyskutują między sobą, ucząc się tego, co innym się sprawdza w tych tematach.
Słyszałem też niedawno opowieść Darii Abramowicz a propos tego, co może być jedną z najważniejszych rzeczy w 2022 roku, a propos też nauki, którą wynieśliśmy z tego, który się kończy, czy nawet 20 roku, że coraz więcej musimy myśleć o nas samych, ale bez takiego zacietrzewienia samolubnego, tylko to dlatego my musimy zadbać o swój własny czas jako liderzy też, że jeżeli my pracujemy z domu, dajemy dużo swojej energii rodzinie, dajemy dużo swojej energii zespołowi, nie dajemy energii sobie. Musimy znaleźć miejsce i moment na to, żeby właśnie siebie samego ułożyć, uspokoić, mieć czas, tak jak mówisz, posłuchać, wyedukować się, a dopiero potem będziemy mieli czym się dzielić z innymi.
Ja myślę, że to jest rzeczywiście taki jeden z benefitów tego czasu, który jest dla nas obiektywnie trudny, bo przechodzimy przez kolejny etap pandemii, przechodzimy przez kolejny etap takiego czasu niepewności. Jesteśmy też zmęczeni obiektywnie i tym, co się dzieje dookoła i porą roku. Rzeczywiście takie nastawienie na rozwój z pokorą i otwartością i ciekawością tego, czego możemy się jeszcze dowiedzieć o tym świecie, jest teraz bardzo trendy i uważam, że to jest jak najbardziej dobre doświadczenie i dobre nastawienie. Zwłaszcza, że będąc w tej zmianie, którą cały czas jest dostosowanie się do nowego modelu pracy, nie przejdziemy przez to dobrze, pozytywnie, jeśli nie zainwestujemy w to czasu. A myślę, że ten czas też i na poziomie osobistym, i na poziomie zespołu, i na poziomie organizacji jest niezbędny, żebyśmy mogli za kilka miesięcy powiedzieć, że jesteśmy w dobrym miejscu.
Szczególnie, że jak dzisiaj popatrzymy sobie na jakikolwiek portal informacyjny, jakąkolwiek telewizję, wydawać by się mogło, że kończy nam się 2021 rok, czyli to jest ten po pandemii, ale przychodzi wirus, który nagle nam to wszystko demoluje, w tym sensie takim oczekiwań, że to jest koniec. Nagle pojawia się, dobra, deltę już przyjęliśmy, nagle z Afryki coś idzie i myślimy sobie, kiedy to się skończy? Co jeszcze za chwilę będę musiał zrobić? Albo jak ten mój świat za chwilę będzie musiał wyglądać? I znów jesteśmy w sytuacji, w której to, co sobie już planowaliśmy, powoli z jakąś nadzieją szlak trafia.
Tak, ja tutaj odnoszę się do takiego dla mnie bardzo pozytywnego przykładu Duńczyków, którzy obiektywnie mają słabą pogodę, ale oni nie zwracają uwagi na pogodę. Oni po prostu są aktywni, wychodzą na zewnątrz, mają swój styl hygge. I to jest moim zdaniem w przeniesieniu tutaj na naszą rzeczywistość taki mindset, który pomaga. Nie czekajmy na to, że ten świat się zatrzyma, ustabilizuje i będzie komfortowy. On po prostu taki jest. Natomiast znowu wracając do różnych ciekawych badań, których jest bardzo dużo dostępnych pod koniec roku, fajnie jest też pomyśleć o tym, że praca hybrydowa daje nam też szansę bycia jeszcze bardziej zwinnymi. Naszym zespołom, nam na poziomie też liderów, na poziomie indywidualnym. Znowu się czegoś uczymy, odkrywamy znowu jakieś nowe możliwości działania, testujemy, coś tam się sprawdza, coś tam się nie sprawdza i ta zwinność zaczyna być takim naturalnym naszym antidotum na ciągłe zmiany. Jest zmiana, podchodzimy do tego zadaniowo, natomiast w kontekście pracy hybrydowej ja tylko bardzo, bardzo jestem zwolenniczką tego, żeby nie pozostawić tego tematu samemu sobie. To jest jednak bardzo duża transformacja. Zmieniają się style naszej pracy, zmienia się też szereg różnych naszych umiejętności, którymi powinniśmy się zaopiekować i myślę, że to jest zmiana, która będzie nas absorbowała i powinna nas absorbować przez najbliższych 12 miesięcy.
Cały czas pan się uśmiecha, panie Jarku. Drugi raz dopiero. Zwykle mówiliśmy podróżnikom naszym na Islandii, w Norwegii, w Danii, że nie ma nigdy złej pogody. Najwyraźniej musisz być źle ubrany i widzę, że to można zastosować do tego świata, o którym rozmawiamy. Za chwilę do naszego studia wpuścimy gościa, z którym o tym właśnie jak inkluzywnie i teamworkowo pracować w tym nowym pandemicznym świecie.
Tomku, jesteś liderem wielokrotnie nagradzanym za przywództwo w firmie Dell. Jaka jest twoja recepta na sukces i czy coś się zmieniło w pracy hybrydowej?
Moja recepta na sukces jest bardzo prosta i ona w zasadzie pozwoliła mi w prosty sposób przejść od pracy w biurze do pracy w pełni zdalnej, a teraz aktualnie do pracy w części hybrydowej. I ta recepta składa się w zasadzie z trzech głównych elementów. Pierwszy z elementów to jest danie pracownikom swobody w połączeniu z odpowiedzialnością. I te dwa elementy muszą być nierozerwany. Kolejnym elementem jest jasne określenie tego, czego oczekujemy od pracowników, żeby rozumieli, za co są odpowiedzialni. No i ostatnim elementem, bardzo ważnym, ponieważ zarządzamy zespołem, to spowodowanie poczucia tożsamości zespołu wśród pracowników. I teraz, żeby pokazać, dlaczego te elementy działają, to dam przykład z mojej historii zawodowej, gdzie którejś nocy spędzonej na upojnej próbie doprowadzenia projektu do końca, zadzwoniłem rano do mojego menadżera z pytaniem, czy mógłbym przyjść dzisiaj do pracy troszkę później, no bo ciężko pracowałem tam do trzeciej w nocy i jestem trochę zmęczony. Odpowiedź, którą dostałem, była taka, że nie mógłbym, powinienem się pojawić w biurze tak jak wszyscy inni, nie mogę tutaj obniżać...
Głupio wyjdzie.
Tak, dokładnie, nie mogę obniżać morale. No i jaka była wtedy moja reakcja? Tak? Możecie sobie śmiało wyobrazić, że reakcja moja była na zasadzie, oj, nie podoba mi się na nie, ja tutaj dałem z siebie odpowiedzialność, rozumiem swoją odpowiedzialność, a w zamian za to nie dostaję tej swobody, której bym oczekiwał.
Natomiast to jest ważne, myślę, w takim kontekście, który nam się rysuje, nawet słuchając ciebie teraz, że to nie jest tylko przeniesienie się do innego miejsca i praca, ale to jest zmiana całego mindsetu firmy. To, że to się będzie nazywało hybrydowe czy inne, jest wtórne do tego, że musimy zupełnie inaczej uczyć się feedbacku, zupełnie inaczej radzić sobie z kalendarzem, z zegarem, wszystkim.
Dokładnie tak. Natomiast co jest ważne, jeżeli myśmy byli przyzwyczajeni do pracy z biura, gdzie kontrolowaliśmy, gdzie nie dawaliśmy odpowiedzialności, tylko raczej sterowaliśmy ludźmi, no to będzie bardzo trudno nam teraz przejść do pracy hybrydowej czy pracy zdalnej. Natomiast biorąc pod uwagę, że ludzie widzą, że mamy do nich zaufanie, że jasno wytłumaczyliśmy im, jakie są ich zadania, no to jeżeli mają swobodę tego, żeby decydować samemu, kiedy i w jaki sposób dostarczą nam oczekiwane rezultaty, no to mamy ich pełne zaangażowanie i jest taka transakcja wiązana, gdzie oni rozumieją, że ta swoboda przysługuje im w zamian za to, że odpowiedzialnie wywiązują się ze swoich zadań.
Fajnie mówi Tomek o liderze. W pracy może nie tyle tylko hybrydowej, ale w ogóle w tym nowym świecie pracy w sumie wszystko wszyscy staliśmy się liderami, tylko na różnych poziomach.
Dokładnie. I to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, ponieważ musimy nauczyć pracowników wzięcia tej odpowiedzialności na siebie. I jest to kluczowe w momencie, kiedy przechodzimy z biura, gdzie widzieliśmy, kto jak pracował, widzieliśmy, kto był w jakim humorze, widzieliśmy, czy dzisiaj miał lepszy dzień, czy gorszy dzień. Teraz jako liderzy musimy zwrócić uwagę na to, co się dzieje dookoła. Nie możemy tego wyjąć z kontekstu ich codziennego życia.
No właśnie, i tutaj zwróciłeś uwagę na takie elementy, które teraz trochę inaczej funkcjonują. Pomagają nam w tym technologie. Jak wyczuwasz nastroje? Czy jest tak, że stosujesz jakiś pulse check, czy jakieś inne formy w swoim zespole?
Zmieniła się tylko forma, sposób, w jaki staram się badać te nastroje. Kiedyś wystarczyło przejść po biurze, zobaczyć, czy pracownicy uśmiechnięci, czy zarobieni, jak sytuacja wygląda. Natomiast na ten moment, po pierwsze, te kontakty muszą być bardziej uważne. Tak? Znaczy ja jako lider muszę umieć słuchać, muszę umieć słyszeć i wymaga to ode mnie dużo więcej wysiłku, żeby zobaczyć, kto jest w jakim humorze. Oczywiście nasze takie spotkania regularne, ja mam zazwyczaj raz na dwa tygodnie, ponieważ mam już zespół bardzo zgrany i mam pełne zaufanie do osób z naszego zespołu, więc raz na dwa tygodnie, te spotkania nie dotyczą tylko bieżączki biznesowej. One dotyczą tego, że porozmawiajmy o tym, że tam mam nowego kota albo a moje dziecko. To jest ważne, bo wtedy widzimy i czujemy, w jakim stanie jest ten pracownik, bo często to nie jest kwestia tego, że pracownik nie chce, tylko że potrzebuje pomocy, potrzebuje tego, żeby nauczyć, pokazać, jakoś wesprzeć.
Czyli rysuje ci się kontekst jego życia codziennego.
Dokładnie tak. Generalnie sposób zarządzania zespołem poprzez danie swobody i odpowiedzialności wymaga od nas tego, żebyśmy w pewnym momencie przeszli z takiej stopy relacji kierownik-pracownik do relacji partnerzy. I wtedy mamy rewelacyjny rezultat, tym bardziej, że ja osobiście wierzę w to, że ja jako lider nigdy nie będę lepszy niż mój zespół. Znaczy to, że ja jestem dobrym liderem, to znaczy, że mój zespół jest świetny, że dostarcza wyniki, że ludzie przychodzą z satysfakcją do pracy i to dopiero wtedy ja mogę powiedzieć o sobie, że jestem dobrym liderem, bo ja sam nic nie robię. Tak naprawdę to zespół czyni mnie tym liderem.
Tino, zapytam o jeszcze jedną rzecz, tylko bo to mnie nurtuje w kontekście takiej książki, którą czytam o tym, jak wygląda zespół Netflixowy na przykład. Kiedy się mówi o top performerach, to od nich rzeczywiście można oczekiwać wszystkiego. Tego, żeby byli liderami, żeby byli odpowiedzialni, żeby feedbackowali, przyjmowali feedback i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Uczyli się od siebie nawzajem i właściwie ich koledzy w pracy są dla nich fajnym wyzwaniem. Nie trzeba szukać zewnętrznych doradców i mentorów, prawda? Ale to się zdarzyło w chwilę i teraz w zespołach były różne osoby. Co z nimi dzisiaj? Jak je ciągnąć do góry?
Mieliśmy tą swobodę plus odpowiedzialność, mieliśmy dobrze zakomunikowane cele, czy to jest oczekiwania. No i ostatni element, no to jest ten element tożsamości zespołu. I teraz były takie badania, nie pamiętam teraz nazwiska osoby, natomiast to jest ktoś, kto założył Instytut Gallupa i wiele badań bardzo ciekawych robi o rynku pracy. I to badanie pokazało, jaki jest najefektywniejszy pracownik w dzisiejszych czasach. I wyszło na to, że najefektywniejszym pracownikiem, i teraz od razu podpowiedź dla tych osób, które są tymi pracownikami, że warto może pójść do przełożonego i porozmawiać o zmianie wynagrodzenia przy tejże okazji. Najefektywniejszym pracownikiem jest, uwaga, samotna kobieta pracująca zdalnie i mająca silne poczucie przynależności do zespołu, tożsamości zespołu. Dlaczego tak jest? To już jest inna sprawa. Natomiast tak wykazały badania. Kluczowy jest ten element, o którym powiedziałeś, że będziemy mieli zespół bardzo zróżnicowany. Będziemy mieli super doświadczone osoby. Będziemy mieli super aktywne osoby. Będziemy mieli osoby, które są nowe. Będziemy mieli osoby, które są stare. Clue w tym wszystkim jest, żeby w tym nowym świecie znaleźć takie narzędzia, które pozwolą nam utrzymać tożsamość tego zespołu.
I tutaj się pojawia takie bardzo teraz aktualne hasło inkluzywność. Jak ty to robisz? Jak budujesz taką inkluzywność w zespole?
Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, dla mnie każdy jest partnerem w biznesie, a nie pracownikiem. Druga sprawa jest taka, że mamy naprawdę bardzo różne osoby z bardzo różnych obszarów społecznych i bardzo różnym wcześniej doświadczeniem. Kluczowe dla mnie jest to, że w momencie, kiedy osoba dołącza do zespołu, żeby rozumiała, że z jednej strony ona coś zespołowi daje, a z drugiej strony może oczekiwać czegoś w zamian od zespołu. I takie proste przykłady to są wtedy, kiedy zatrudniamy nowego pracownika. Ja jako kierownik oczywiście niczym się nie znam poza zarządzaniem, w związku z tym nie jestem w stanie wprowadzić taką osobę dokładnie w to, co robi. Więc zespół dobrze wie, że to jest ich odpowiedzialność za to, żeby przygarnąć taką osobę, pokazać, w jaki sposób pewne rzeczy się robi, poznać z odpowiednimi osobami. Oczywiście ja doradzam, jestem, pilnuję, żeby wszystko było okej, ale to zespół sam to robi. Jak są momenty, kiedy ktoś jest na urlopie, ktoś ma jakąś sprawę do załatwienia, to zespół pomiędzy sobą te sprawy w jakiś sposób rozwiązuje. Ja jedyne potrzebuję informacji o tym, że kogoś może nie być, albo że ktoś ma jakieś wyzwanie, natomiast to to oni sami decydują o tym, w jaki sposób sobie poradzą z daną sytuacją. Jeżeli potrzebują mojego wsparcia, to oczywiście ja jestem. Natomiast clue według mnie jest to, żebym nie jako ja, jako lider, rozwiązywał wszystkie problemy za wszystkich, tylko żeby to zespół, który lepiej wie, co robi, jak robi na co dzień, żeby to zespół po prostu te rzeczy był w stanie rozwiązać i żeby był w stanie pomóc pozostałym członkom zespołu.
Czy zespół ma wpływ też na to, czy zostanie on zatrudniony ostatecznie, czy nie?
Tak i nie. Tak, ponieważ ja stawiam bardzo wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o jakość osób, które chciałbym, żeby dołączyły do tego zespołu, ponieważ zespół jest w mojej ocenie na tyle wyjątkowy, że należy im się również wyjątkowa osoba. I teraz nie mówię o tym, że chciałbym zatrudnić najbardziej doświadczoną osobę na rynku z najdłuższym stażem i z jakimiś medalami. Chodzi mi o to, żeby osoba, która dołączy do zespołu, rozumiała to, że jest tym członkiem zespołu, żeby jej się chciało, żeby potrafiła wziąć na siebie tę odpowiedzialność i żeby w momencie, kiedy tę swobodę dostanie, no nie nadużyła tej swobody, tylko rozumiała tę transakcję wiązaną. I teraz dlaczego nie? No bo to ja na koniec dnia biorę odpowiedzialność za to, kogo zatrudniam, to ja decyduję, na jaki poziom daną osobę zatrudniam i w które miejsce ta osoba będzie wchodziła, no bo od tego jestem, żeby ten zespół w taki sposób zorganizować, no żeby był jak najbardziej efektywny i żeby każdy robił to, co potrafi najlepiej. Jestem generalnie zwolennikiem, znowu tutaj Galupa przywołam, tego, że powinniśmy się skupić na swoich silnych stronach i jeżeli tylko będziemy robili na co dzień to, co umiemy najlepiej, to w czym czujemy się świetnie, to będziemy zadowoleni, efektywni i szczęśliwi ogólnie w życiu, więc czego więcej.
Praca hybrydowa wprowadziła do środowiska biznesowego nowe pojęcie, pracy głębokiej. Jak ty organizujesz się w ramach pracy głębokiej i jak też twój zespół nad tym pracuje?
Praca hybrydowa czy zdalna dla mnie jest takim trochę zbawieniem w tej kwestii, ponieważ biuro zawsze kojarzyło mi się i dalej mi się kojarzy z miejscem, które jest miejscem dużej ilości interakcji socjalnych, spotkaniem różnych osób, porozmawianiem, krótkich ad hoc przecięć. No i to nie sprzyja pracy głębokiej. Nawet jeżeli mieliśmy tak zwane akwaria, pokoje, w których mogliśmy się zamknąć i pracować, no to ciągle ktoś przechodził, pomachał, no nie były to warunki, gdzie dało się pracować. Teraz moim zdaniem najlepiej, najefektywniej jest przede wszystkim zastanowić się nad samym sobą i odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki mam chronotyp, czyli w którym momencie dnia, co powinienem robić, żeby było to najefektywniejsze. Ja siebie dobrze znam, więc wiem, co mam robić rano, wiem, co mam robić w południe, wiem, kiedy mam zjeść lunch, wiem, co jestem w stanie zrobić po tym lunchu, kiedy krew tam gdzieś odpływa do trawienia i to jest pierwszy element, na który zwracam uwagę przy tej pracy głębokiej.
Wejdę na chwilę w słowo, czyli twój poranek to jest raczej czytanie, nauka dla ciebie czas, czy to jest czas właśnie na spotkania z zespołem, czy on jest po południu, kiedy siłą sytuacji energia jest inna?
Ja mam takie skoki, nie udało mi się wpisać ani w słowika, ani w sowę, ani w żaden inny typ niestety, ale poprzez obserwacje zrozumiałem, że dzień powinienem zacząć bardzo dynamicznie, najlepiej od pracy takiej koncepcyjnej, gdzie ja wstaję rano, nawet czasami zdarza mi się w tej przysłowiowej piżamie pójść do gabinetu, mam ten komfort, że mam gabinet i w tym gabinecie zacząć koncepcyjnie pracować. Mniej więcej około 1,5 godziny czasu jestem w stanie w ten sposób utrzymać, oczywiście z przerwami, a potem potrzebuję coś zrobić innego, choćby zjeść drugie śniadanie, zrobić sobie przerwę. Potem mam taką bieżączkę najczęściej i spotkania z zespołem w większości przypadków mam raczej w drugiej części dnia, kiedy już ta najważniejsza praca jest zrobiona.
Fajnie. To wracając teraz do tej pracy głębokiej, jesteśmy w momencie, w którym ty siebie doskonale znasz. Co potem?
Potem trzeba stworzyć sobie warunki do tego, żeby nie było to powtórka z rozrywki z biura, tylko żeby był to jakiś spokój. No i tutaj oczywiście łatwo się mówi, jeżeli ma się wspaniały dom z ogrodem, najlepiej z tarasem na dachu, gdzie tu słońce świeci, ptaki śpiewają, ale na co dzień zazwyczaj mamy trochę inne warunki. Mi udaje się to zrobić w taki sposób, że mam po prostu jeden oddzielny pokój, w którym zamykam się i w którym już rodzina nauczyła się też, że okej, tata, mąż pracuje w tym momencie, w związku z tym nie przeszkadzamy. Jak są otwarte drzwi, to wiadomo, że może być interakcja, jak są zamknięte drzwi, to ja jestem sam ze sobą i wtedy pracuję. To, co jest ważne też, żeby wyłączyć pocztę, wyłączyć telefony, wszystkie tak zwane złodzieje czasu i rozpraszacze, żeby nie były wokół nas, bo ta praca głęboka polega na tym, że najpierw trzeba się skupić, to nam zajmuje jakiś czas, a potem jesteśmy w tej pracy głębokiej. Jak nas coś wybije, znowu trzeba się skupić tak od początku i znam takie przypadki, kiedy musiałem się skupiać co kolejne 15 minut i nie była to praca głęboka.
Używasz muzyki albo jakiejś aplikacji, które pozwalają ci wejść w pewien rytm głęboki?
To zależy, ponieważ jak byłem w biurze, nie byłem w stanie w ogóle wejść w pracę głęboką bez słuchawek, najlepiej z tłumieniem dźwięków i z dużym znakiem nie podchodzić, bo pogryzę. Natomiast natomiast z domu jest to zupełnie co innego. Na szczęście jest na tyle cicho, że jestem w stanie po prostu w tej ciszy ze sobą pracować i chyba teraz wolę dopiero włączyć muzykę jako pewien relaks, a nie jako pewien podkład, który mi pomaga, chociaż mam znajomych, którzy nawet polecają mi szczególne kawałki na YouTubie, które są jakimś specjalnym rodzajem szumu, który nas wprowadza na wyższy stopień taki jakiś myślenia.
A zespół? Czy to jest tak, że w zespole umawiacie się na jakieś kody w kalendarzu, jeżeli ktoś pracuje głęboko? Co wam w tym pomaga?
Nie da się tak, ponieważ zespół jest tylko wycinkiem olbrzymiej korporacji, w której pracujemy. Co więcej, międzynarodowej korporacji i jest tutaj tyle zmiennych, że jedyną formą dla nas bezpieczną pracy głębokiej jest jednak odcięcie się od bodźców, czyli no musimy w tym momencie, jeżeli pracujemy na komputerze, wyłączyć powiadomienia albo wyłączyć pocztę. Nie da się tego zrobić inaczej, ponieważ a to ktoś ze Stanów, a to ktoś z Izraela, a to no, ktoś nie zauważy może, że tam jest na czerwono ta lampka w kalendarzu. Oczywiście włączamy za pomocą komunikatorów informacje do not disturb, no ale cóż, ludzie są tylko ludźmi.
Zastanawiam się jeszcze, wracając do twojego planu dnia i też do różnorodności w zespole. Czy macie tak, że twój standard przekładasz na zespół, czy pozwalasz, żeby każdy wypracował swój własny standard? I kolejne pytanie już bardziej do ciebie, czy u ciebie poniedziałek jest równy wtorkowi, a wtorek, środzie i tak dalej? Czy to jest tak, że sposób, w jaki pracujesz, układ dnia też różni się zależnie od tego, który to jest moment tygodnia?
Odpowiadając na pierwszą część, zdecydowanie jestem zwolennikiem, że różnorodność tworzy wysoką jakość. I ja mam sposób na siebie, ale też mam tak fantastycznie zorganizowane osoby w zespole, gdzie ja bym się chciał od nich uczyć. Próbowałem, nie wychodzi. Więc jestem zdania takiego, że każdy ma swój własny sposób na to, kiedy pracuje, jak pracuje, no i jakby rezultaty na koniec, efekty pokazują, czy jest to dobry sposób, czy to nie jest dobry sposób. Staram się uczyć od innych i tak jak mówię, znaczy dzięki temu partnerstwu, naprawdę ja dzisiaj jako lider versus ja 5-10 lat temu, to jest zupełnie inna osoba, właśnie dzięki temu, że to zespół pomógł mi się rozwinąć. Oczywiście, jeżeli widzę, że jest wymagana tak zwana korekta, no to tak, no podejmuję działania, które mają na celu pomóc komuś w czymś. Czasami pewne osoby nie są w stanie sobie z pewnymi rzeczami poradzić. Są czasami wyzwania głębsze czy większe niż wyzwanie zawodowe, są jakieś sytuacje życiowe, no i wtedy lider jest od tego, żeby zauważyć taką rzecz, podpowiedzieć możliwe rozwiązania. Nie staram się być psychologiem, nie staram się tutaj w żaden sposób pomagać w takiej sytuacji, ale jeżeli coś takiego widzę, zachęcam do kontaktu z właściwymi osobami, być może właśnie czasami też z specjalistami w danej dziedzinie, bo jest to bardzo ważne, szczególnie w tych czasach hybrydowych.
Czy poniedziałek jest podobny do każdego kolejnego dnia tygodnia, czy masz różnorodność w ciągu tych 5, czy może 7 dni w pracy?
7, ponieważ ta swoboda przekłada się na to, że czasami na przykład wtorki mam dedykowane do pracy własnej, zupełnie własnej, nie mam nic w kalendarzu we wtorek. To jest mój ulubiony dzień, nigdy mi się jeszcze nie udało, żeby nic tam nie wpadło, więc to jest takie trochę bardziej teoretyczne. Niemniej jednak pilnuję tego i faktycznie jest tak, że mam pewien rytm tygodnia, czyli powiedziałbym, że tygodnie są podobne do siebie, bądź też nawet czasami w odstępach dwutygodniowych, tylko że co trzeba zrozumieć, że ten mój rytm tygodniowy czy dwutygodniowy jest podyktowany przez pracę, którą ja wykonuję, przez moje odpowiedzialności, przez spotkania z osobami ważniejszymi ode mnie. Ja potem dalej od najważniejszych do może mniej ważnych i potem do swoich jakichś własnych w dół, to wszystko dalej układam sobie w kalendarzu. To, co jest istotne i do czego zachęcam każdego, to jest to, żebyśmy pamiętali o tym, żeby w kalendarzu wstawić czas dla siebie i nie chodzi mi o pracę własną, taką koncepcyjną, tylko czas dla siebie na swój własny rozwój. Znaczy, chodząc do pracy, mieliśmy, odnoszę wrażenie, więcej czasu niż jak do tej pracy nie chodzimy, tylko do tej pracy wstajemy rano i jesteśmy w biurze od razu, bo trzeba pokój tylko zmienić.
Jak ten czas na własny rozwój wykorzystujesz?
Oprócz bycia liderem i odpowiedzialności za zespół i wyniki tego zespołu, zadałem sobie kiedyś pytanie, co chciałbym robić w życiu, gdybym był rentierem. Już dzisiaj na ten moment. I odpowiedziałem sobie na to pytanie w taki sposób, że chciałbym pomagać innym. Chciałbym wspierać innych, chciałbym rozwijać innych. I umówiłem się z moim przełożonym ówczesnym, że jest to rzecz, na której bardzo mi zależy. I jestem skłonny naprawdę dużo z siebie dać w zamian za to, że dostanę od niego wsparcie w tym obszarze. I aktualnie ten mój rozwój, poza takim standardowym rozwojem przy współpracy z zespołem, poznawaniu nowych osób, polega na tym, że postawiłem sobie jasny cel, że chcę być najbardziej rozpoznawalną osobą w firmie, w której aktualnie pracuję, jeśli chodzi o kwestie rozwoju. Prowadzę warsztaty rozwojowe dla różnych osób, tak zwane individual development plan, pomagam im tworzyć, jestem mentorem i to jest coś, co mnie bardzo rozwija, bo każda taka sytuacja, każda taka praca z daną osobą powoduje, że my również dowiadujemy się czegoś nowego. Widzimy, co działa na drugą osobę, co nie działa. działa. Poznajemy sytuację w innych działach, bo to są bardzo różne osoby. Poznajemy sytuację w innych krajach, więc to jest niesamowite. Ja nie muszę sobie tego wkładać do kalendarza, bo u mnie to ma po prostu priorytet życiowy.
Jeden z tematów, który poruszaliśmy już w jednym z podcastów, to jest to, że liderzy też nagle są, znaczy może nie tyle nagle, bo oni akurat pewnie byli w tej sytuacji, tylko teraz może mocniej to widać. Cały czas muszą się rozwijać, szukać gdzieś wiedzy. To nie zawsze musi być zapisanie się na nowe studia, ale to może być znalezienie książki, posłuchanie czegoś, obejrzenie czegoś. Co ty robisz, skąd ty czerpiesz wiedzę, żeby odpowiedzieć swojemu zespołowi na pytania, które ci stawia?
Wszystkie te rzeczy poza studiami. Na jakiś czas, jeśli chodzi o studia, to już wystarczy. Natomiast dokładnie tak jak powiedziałeś. Po pierwsze, mamy wspaniałą bazę wiedzy wewnątrz firmy, zarówno w postaci nagrań, jak i w postaci szkoleń, czasami również na żywo. W większości jednak teraz przeszliśmy w formę online, więc to są nagrania. Uwielbiam czytać, uwielbiam słuchać, uwielbiam oglądać. Natomiast prawda jest taka, że i ja w to wierzę bardzo, że najwięcej uczymy się w momencie, kiedy coś robimy, czyli learning by doing. Bardzo też staram się, żeby to nie było to, że ja zgłębiam teorię, czyli uczę się, jak grać piłkę nożną poprzez czytanie książki, tylko jednak wychodzę na to boisko i gram tą piłkę.
Już myślałem, że powie PlayStation biorę i gram. To też byłaby jakaś droga do wyjścia na boisko.
Tak jest.
I jeszcze porozmawiamy o pracy zespołowej dzięki technologiom. Jak Tomku organizujesz, czy ktoś w twoim zespole organizuje, jak do tego w ogóle podchodzisz, na przykład warsztaty, kiedy chcecie wypracować coś wspólnie? I to wszystko zdalnie, albo hybrydowo?
To zależy teraz o tym, czy mówimy o warsztatach, bo wtedy jest to decyzja dotycząca tego, czy te warsztaty wymagają naszej obecności. Przykładowo, jeżeli to będą warsztaty integracyjne, próbowaliśmy integrować się przez ekrany monitorów i wyszło nam na to, że jednak to nie jest najlepsza formuła. Natomiast oczywiście wtedy należy przyjść do biura, umówić się z pełnym szacunkiem i respektem do innych osób, bo nie wszyscy są okej z tym, żeby w czasach, kiedy mamy kolejne odmiany koronawirusa, przychodzić do biura i to też trzeba zaakceptować, więc wtedy wprowadzamy jakiś tryb spotkań hybrydowych. Natomiast zupełnie inaczej ma się ta sytuacja, jeżeli planujemy jakieś spotkanie strategiczne. I ja wtedy mam takie podejście znowu troszkę partnerskie do tego, mianowicie oczywiście na mnie jako na liderze ciąży odpowiedzialność tego, żeby wiedzieć, czego ja chcę, żeby rozumieć, jakie są oczekiwania ode mnie i co ja mam z zespołem wypracować, czy też osiągnąć. Więc to ja w czasie najczęściej tej pracy głębokiej wypracowuję i sam ze sobą jakby tutaj się układam. Następnie uważam, że jednak wiedza jest w zespole. Czy ja mam decydować, ale to ludzie wiedzą, czym się zajmują, co robią na co dzień, więc staram się dzwonić do kilku wybranych osób, zweryfikować, czy moje pomysły w ogóle są jakkolwiek przystają do tak zwanej rzeczywistości, poprosić o feedback, poprosić o pomysły od tych osób. Najczęściej też robię to w taki sposób, że nie musimy się widzieć. Kiedyś to było pójście na spacer. Uwielbiałem chodzić z zespołem na spacer, oczywiście indywidualnie z każdą z osób. Chodziliśmy sobie, mieliśmy koło biura piękny park, więc warunki były wspaniałe. I rozmawialiśmy sobie luźno, potem tylko była kwestia, żeby nie uciekło, żeby zapisać, żeby zapamiętać. Teraz jest to kwestia tego, że omawiamy się na telefon. Czasami ja chodzę po bieżni w tym czasie, ktoś idzie na spacer, więc jakby forma dowolna. Skorzystajmy z tego, że nie zawsze musimy się widzieć, możemy czasami tylko słyszeć. Ale jest to bardzo ważny krok, ponieważ dzięki temu ludzie czują, że temat jest ważny dla mnie, ale też oni mają szansę się wypowiedzieć.
Mają wpływ.
Dokładnie. Co więcej, potem zorganizowanie już w trzecim etapie, w ostatnim kroku spotkania z nimi powoduje, że to już nie jest tylko mój pomysł, to jakiś tam kierownik przyszedł z jakimś kolejnym durnym pomysłem, tak? Nie, nie, nie. Znaczy to jest nasz pomysł, który to pomysł no, jest już w jakiś sposób kupiony, zaakceptowany. Oczywiście pozostałe osoby w zespole dadzą wkład, powiedzą swoje zdanie, ale to już jest w zasadzie 90% pracy jest wykonana przed spotkaniem. I dlatego potem ja mogę sobie pozwolić na to, żeby to spotkanie niekoniecznie było takim standardowym spotkaniem, wszyscy w jednej sali musimy fizycznie się widzieć, tylko możemy w formie jakiejś hybrydowej te osoby, które chcą, niech przyjdą do biura, te, które wolą z domu, to z domu. W ostatnim czasie przyznam się, że w większości robimy spotkania zdalne i one się nam dość dobrze...
I wtedy wykorzystujecie różne technologie, żeby tworzyć jakieś właśnie wspólne burze mózgów.
Zdecydowanie, to znaczy przede wszystkim technologia, moim zdaniem, ważne jest, żeby zrozumieć, jakie mamy narzędzia do wyboru i żeby zrozumieć, że nie zawsze spotkanie, to znaczy na przykład, że widzimy się nawzajem. Czyli są pewne spotkania, gdzie idealnie jest, żebyśmy wszyscy mieli włączone kamerki i żebyśmy mogli się widzieć, ze sobą rozmawiać. Oczywiście nigdy nie będziemy w stanie przenieść tego w pełni do postaci spotkania takiego fizycznego, albo może kiedyś będziemy, mamy teraz metaversy i różne inne rzeczy, więc kto wie. Natomiast na ten moment uważam, że byłoby to trudne. Natomiast są pewne rzeczy, które dużo efektywniej jest zrobić poprzez na przykład Teamsy, komunikator, szybko napisać do siebie. Są pewne rzeczy, które dużo efektywniej jest zrobić za pomocą komórki, szybko odpytać komunikatorem cały zespół, a co sądzicie na jakiś temat. Nie ma sensu pisać maila, nie ma sensu organizować spotkania. Po co będziemy zajmować ludziom czas? Poza tym to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że są introwertycy, są ekstrawertycy, są różne osoby w zespole. Każda z tych osób ma pewne preferencje co do tego, w jaki sposób woli się komunikować. Na przykład, jak robimy spotkanie, to wiemy o tym, że to spotkanie spotkanie zaczną ekstrawertycy. Zawsze coś powiedzą, coś ważnego mają, energia, wolą wyłączyć kamerkę, tak? Ale znowu introwertycy będą się lepiej czuli, być może z wyłączoną kamerą, być może dopiero jako trzeci, drugi komentarz, więc jako liderzy musimy troszeczkę czasami przystopować tych, co do przodu tak pędzą i dać możliwość powiedzenia się tym, którzy są mniej odważni, czy też po prostu są z natury bardziej zamknięci.
Czy masz taką sytuację, że część zespołu powiedziała, bo może, dałeś jej tą możliwość, pracować z domu tylko, więc w biurze bywa rzadko i taką, która mówi, nie, no ja muszę być w biurze, więc jak wyrównywać, nawet nie szanse, chociaż też w jakimś sensie, ale jak wyrównywać ich poziom wiedzy, ich poziom emocji, ich poziom poczucia, że są w jednym zespole?
Okropne pytanie, tak.
Przepraszam, to cofnijmy je, nie wypuszczajmy odpowiedzi.
Oczywiście, że tak, znaczy to jest dzień jak co dzień i teraz to nie tylko czasami zależy od nich samych, to też zależy od tego, z kim pracują, z jakim zespołem współpracują, czy mają więcej spotkań z klientami, czy też nie. Więc to jest jeszcze trudniejsze niż to, o co pytasz. Natomiast co do zasady, ja wierzę w to, że poprzez to, w jaki sposób zbudowałem zespół, te osoby wiedzą, że jeżeli mają z czymś kłopot, mają z czymś wyzwanie, nie mogą sobie z czymś poradzić, to mogą zwrócić się zawsze do mnie. Oraz z drugiej strony tak układają pracę, żeby każda z tych osób mogła zrobić w danym momencie to, co jest potrzebne. Czasami uzupełniają się nawzajem, pomimo tego, że zajmują się zupełnie oddzielnymi terytoriami, w sensie jakby oddzielnymi zadaniami. Więc podstawowe według mnie tutaj jest po pierwsze świadomość każdego indywidualnego członka zespołu i otwartość wobec tego członka zespołu i też słuchanie tych członków zespołu. To, na czym się złapałem ostatnio i czego jest mi bardzo wstyd, to jest to, że mam rewelacyjną osobę jedną w zespole, która już teraz wiem, pracuje za 3 osoby co najmniej. Natomiast wcześniej, ponieważ wszystko było świetnie, nikt się nie skarżył, były wyniki, było rewelacyjnie, więc ja odbywałem standardowe rozmowy z taką osobą raz na tydzień, czy raz na 2 tygodnie, ale nie zapytałem, nie wszedłem głębiej. Okej, ale być może jednak coś jest nie tak, być może potrzeba jakiejś pomocy, być może jest tego za dużo. No i na koniec dnia okazało się, że jak ta osoba się otworzyła i nagle się wszystko wylało, no to pokazało mi to, że muszę być uważniejszy i muszę zachęcać każdą z osób w zespole, żeby jednak dzieliły się z menadżerem i to jest bardzo ważna rada, jeżeli słuchają nas pracownicy, a nie liderzy, pamiętajcie o tym, żeby uświadomić waszym liderom, co robicie, ile robicie, jak ciężko pracujecie, bo my jako liderzy nie zawsze mamy tę świadomość na co dzień, ile was to
i
pracy
kiedy również
czasu.
Jest zbyt dużo, tak?
Dokładnie, dokładnie
zadań w koszyku.
Tak.
Dokładnie. A jak układasz sobie współpracę z innymi działami? Bo dzisiaj liderzy mówią, mam świetnie zorganizowany już swój zespół, natomiast wyzwaniem jest to, żeby pracować z innymi teamami w firmie.
Zdecydowanie. Przede wszystkim znowu wracamy troszkę do technologii. Pewne rzeczy jesteśmy w stanie załatwić za pomocą maili, za pomocą komunikatorów, natomiast pewne rzeczy musimy sobie uświadomić, że w zależności od tego, z jakim zespołem współpracujemy, to nie zadanie, które my wykonujemy dla tego zespołu, tylko cały kontekst, czyli kontakt z tym zespołem, to relacje z tym zespołem mają kluczowe znaczenie. Dlatego w tym kontekście my pracujemy hybrydowo, bo nie możemy całkowicie przejść na tą naszą poniekąd ulubioną w dużej mierze pracę zdalną, bo trzeba raz na przynajmniej 2 tygodnie pojawić się w tym biurze, zobaczyć się osobiście, pogadać nie tylko o biznesie, ale o innych rzeczach. Zupełnie inaczej rozwiązuje się konflikty w momencie, kiedy widzimy się, kiedy siedzimy w jednej sali, kiedy możemy pogadać twarzą w twarz. Są spotkania z klientami wewnętrznymi, z klientami zewnętrznymi, które są kluczowe, no i których nie chcemy świadomie robić zdalnie, więc wtedy ta nasza praca hybrydowa się przydaje. I jakbym miał określić jedno największe wyzwanie, poza samym sposobem komunikacji i tym, że na dzień dzisiejszy komunikacja jest kluczowa w tym naszym świecie hybrydowym, to byłoby to właśnie współpraca z innymi zespołami, no i to, że jesteśmy uzależnieni od tego, w jakich godzinach kto pracuje, jakimi narzędziami się posługuje, w jaki sposób też komunikuje się ze światem, to wpływa na to, jak my się musimy z nimi komunikować. Na szczęście akurat w naszej korporacji jest tak, że w większości pracujemy na tych samych narzędziach. Co więcej, świat się na tyle unormował, że możemy przyjąć, że jest kilka bardziej popularnych komunikatorów, za pomocą których jesteśmy w stanie się z każdym porozumieć, czy kilka sposobów na robienie spotkań zdalnych, które po prostu zawsze działają.
To jest trochę fajne, bo łączy świat młodych i starszych, kiedy nie zrzymamy się na to, że oni chcą, żeby się odezwać do nich direct message na Instagramie. Nie mówimy nie, bo ja wolę maila, tylko jesteśmy tam, gdzie oni chcą, bo inaczej się nie spotkamy.
No i to jest super uwaga, ponieważ myśmy jeszcze przed COVID-em zaczęli taką rzecz, co nazywamy reverse mentoring, czyli pokazanie tym naszym starym, przysłowiowym dziadom w korporacji, edukacji, jak można korzystać z technologii w sposób taki nowoczesny. I teraz ja się zaliczam do osób, która wyrosła z technologii, niemniej jednak muszę powiedzieć, że z podziwem patrzę, jak osoby z młodszych pokoleń radzą sobie z korzystaniem z tych technologii, jak naturalne są te technologie dla nich. I tutaj dotykamy też bardzo ważnego elementu, ponieważ dla każdego z zespołów, tak jak ja to obserwowałem i dla naszego, i dla innych zespołów, potrzebny był pewien czas na to, żeby oswoić się z pracą z technologią. Potrzebny był czas na to, żeby nie bać się mikrofonu. Potrzebny był czas na to, żeby być w stanie patrzeć się na siebie w tej kamerze.
Cały czas.
Tak, dokładnie. Także jest to kluczowe. I teraz te młode osoby faktycznie pokazują tym starszym osobom, że to jest naturalne, że tu nie trzeba niczego szczególnego.
A ja się z wami nie zgodzę, ponieważ uważam, że tutaj nie ma kwestii pokoleniowych. My znam bardzo dużo osób, które są naprawdę w bardzo takim zaawansowanym wieku, pięknym i są aktywne. Moja teściowa ma 82 lata i od kilku lat na urodziny robi nam prezenci w Grouponie, więc naprawdę tutaj jest bardzo duża różnorodność. Faktycznie są też osoby młode, które nie chcą korzystać z kamerek, bo nie czują się z tym dobrze. Pewnie tutaj jest kwestia tego, co można zrobić na poziomie zespołu, jak ustalić sobie sposoby komunikowania się, wykorzystując te różne technologie, prawda? Bo do czego innego może nam służyć e-mail, a do czego innego zupełnie na przykład WhatsApp, gdzie tworzymy grupy, gdzie, czy Slack, gdzie możemy bardzo szybko działać.
To prawda, ale też nawet w ogóle rozróżnienie między kontentem. Z Bartkiem Puckiem w innym podcaście o tym rozmawialiśmy, bo Bartek ma takie doświadczenie w swoim zespole z kolei, że napisanie maila czasami zajmuje mu godzinę, dlatego że on wie, że on wyczyści tego maila z misunderstanding. Ale z drugiej strony przygotowywanie nagrania wideo, które jest umieszczone w jednym miejscu, dlatego że w różnych szerokościach geograficznych członkowie jego zespołu o różnych porach dnia to zobaczą. Lub wykorzystanie audio do tego, żeby opowiedzieć coś i dać szansę zespołowi usłyszeć, w jakiej emocji ty jesteś to nagrywając i czego tak naprawdę od nich chcesz. Oni tego nie wyczytają w mailu.
To, co powiedziałeś, jest zupełnie kluczowe i to jest dokładnie tak, że na dzień dzisiejszy e-mail to nie jest ten sam e-mail, który był kiedyś. Nawet krótki komunikat tekstowy już jest zupełnie innym komunikatem tekstowym, który był kiedyś. Co więcej, ja, który byłem bardzo dużym purystą, zresztą dalej staram się być purystą językowym, widzę, że na ten moment ten puryzm językowy nabrał na znaczeniu. Kiedyś można było sobie pozwolić na napisanie byle czego, byle jak. Przesadzam oczywiście, tak? Ale była duża swoboda. Na ten moment, jeżeli to jest mój jedyny komunikat, to ja muszę się 3 razy zastanowić, jak ja ten komunikat sformułuję, za pomocą jakiego medium ja go przekażę i też czasami kiedy go przekażę, jest kluczowe.
I dobra wiadomość jest taka, że w firmach pojawiają się już szkolenia. Pewnie na rynku też jest sporo szkoleń, ale zaczynamy z tego korzystać, uczyć się, komunikować z wykorzystaniem różnych technologii i też biorąc pod uwagę różne formy i różne cele tej komunikacji.
Ja się ostatnio zakochałem w guziku, który pozwala mi wysłać to jednak na Slacku, ale też w Gmailu, nie wtedy, kiedy ja bym chciał. Bo jeśli to jest godzina naturalna dla mnie, ale to może być 2 w nocy, no to ja bym nie chciał, żeby, nawet jeżeli są wyłączone powiadomienia, żeby one się pojawiały, czasem nawet bym nie chciał, żeby członkowie mojego zespołu wiedzieli, bo też w jednym z artykułów ostatnio widziałem, jeżeli ty oczekujesz od swojego zespołu, żeby on czegoś nie robił, to jak on będzie widział, że ty to robisz, to nie będziesz w tym wiarygodny. Więc to też jest coś takiego.
Tak, i staje się to standardem w takim elementem kultury wręcz pracy hybrydowej w wielu firmach. To jest dobrze, że zatrzymujemy się teraz i takie właśnie nowe standardy opracowujemy i one zaczynają funkcjonować powszechnie, że właśnie nie wysyłamy w pewnych godzinach do siebie maili, bo jednak ta presja gdzieś tam jest, prawda?
No, bo przecież jesteś w domu pod komputerem, to zrobisz to, nie?
A poza tym chcę pokazać, że jestem zaangażowana,
na
tak?
Przykład, nie?
Dodam tylko od siebie, że rzeczywiście ja tu mam jeszcze sporo do poprawy, ponieważ moim ulubionym okresem pracy jest w momencie, kiedy już dzieci są przywiezione ze szkoły do domu, kiedy już kolacja jest zjedzona, kiedy żona ma troszkę czasu na jakiś tam swój odpoczynek, popatrzenie być może na Netflixa albo zrobienie czegoś, co lubi, a ja w tym czasie mam takie okienko, gdzie znowu mam energię i ja bym chętnie teraz wszystko ogarnął, czego być może nie ogarnąłem, bo wcześniej właśnie musiałem wyjść na 2 godziny z pracy, przy czym staram się, żeby zespół rozumiał, że to nie jest to, że ja od kogokolwiek oczekuję tego, że będzie o tej samej godzinie pracował. Nawet piszę czasami, że nie oczekuję w ogóle, że ktoś to przeczyta na ten moment.
Ale myślę, że właśnie niedługo nie będzie potrzeby tego pisania, tylko jeśli się umówimy, słuchajcie, pracujemy totalnie asynchronicznie. Nie?
Tak,
ja
dokładnie.
Jestem tu i teraz, bo to jest moja pora, wybierz swoją, ale job must be done po prostu, nie?
Zdecydowanie. Ja zauważyłem jedną rzecz. Ona może jest błaha, ale niesamowicie u nas w firmie zmieniła podejście do tej pracy hybrydowej i do takiej odwagi w przypadku pracy zdalnej. Mianowicie proste szkolenie z tego, w jaki sposób ustawić krzesło pracując w domu, jeśli chodzi o oświetlenie, w jaki sposób ustawić się do kamerki, w jaki sposób mówić. Takie zupełne podstawy, dosłownie godzinne szkolenie zrobione przez jakiegoś tam znanego youtubera, czy przez kogoś, kto po prostu jest profesjonalistą w danej dziedzinie, diametralnie otworzyło ludzi. Spowodowało, że nagle wszyscy zrozumieli, okej, są pewne zasady, są pewne dobre praktyki i teraz ja być może nie mam studia, ja być może nie mam specjalnego oświetlenia.
Niewiele trzeba.
Dokładnie, ale ja już wiem, ja już rozumiem, co mam zrobić. I to było niesamowite, jak drobna rzecz potrafiła pomóc w usprawnieniach.
Bardzo dziękujemy za spotkanie i za mnóstwo wiedzy, którą położyłeś. Zdradzę słuchaczom, tym tym stałym możemy opowiadać o kulisach naszego spotkania, bo ufają nam i wiemy. Chyba powiedziałem 15-20 minut, prawda? Zdecydowanie jesteśmy poza tym czasem, natomiast zasłuchałem się, nie wiem jak ty, Tino, w wiedzę Tomka. Dwa, że co ważnego, widzę, że dzisiaj do audio słuchacze przychodzą właśnie po wiedzę i po kontekst. I są w stanie spędzić, jeśli mają tę wiedzę z tą treścią, tyle czasu, ile trzeba, więc postanowiłem nie przerywać.
Wspaniała, autentyczna wiedza. Rzadko spotykamy się z menedżerami, którzy dostają za swoje przywództwo nagrody. Także ogromna przyjemność, Tomku.
Dziękuję. Cała frajda po mojej stronie. Rozmawiać tutaj z wami. Dziękuję państwu.
Dziękujemy za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw 5 gwiazdek. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Partnerem tego odcinka podcastu był Dell Technologies. Dell Technologies.